kontynuacja tematu w Radiu Maryja. W naszym studiu pozostała bowiem pani redaktor Marzena Nykiel. Witamy serdecznie pani redaktor i cieszymy się, że mimo zmęczenia jeszcze możemy być i rozmawiać z panią poprzez właśnie Radio Maryja.
Szczęść Boże, mnie też bardzo miło.
Cieszymy się. I mówię, mam przed sobą książkę, już o tym była mowa pani autorstwa, Pułapka Gender, Karły kontra Orły, Wojna Cywilizacji. Myślę, że to jest taki podręcznik, chyba podstawowy, antygenderowy. Powinien być on obecny w wielu polskich domach i myślę, że też i w szkołach, tam gdzie oświata, tam gdzie nauczyciele uczciwi, normalni, bo no jest to wielka wojna, jak słyszeliśmy z telefonów sprzed północy. Chociażby właśnie też ojciec dyrektor na to uczulał. Pamiętajmy o tych osobach, które no, robią krzywdę naszym dzieciom, naszej młodzieży i powiedzmy społeczeństwu, bo to nie jest tak, że za chwilę z tej młodzieży wyrośnie jakaś tkanka społeczna, już naruszona, prawda, nadgryziona tą niesamowitą ideologią straszną. Ja tak myślę, bo nawet kiedyś pani poseł Pawłowicz, przepraszam, tak się rozciągam, ale mówiła, że szuka jakiegoś takiego konkursu nawet, żeby troszeczkę zmienić nazwę, prawda, żeby bardziej trafiała do człowieka. Bo tak jak słyszymy gender, no to tak. Rodzaj, prawda, gatunek.
Tak.
A tutaj, żeby jakaś taka była bardziej nazwa, która by przestrzegała, bo to też dużo znaczy. Mm-hmm. Tak to, przecież od ilu lat w Radiu Maryja o tym mówiliśmy, przypominaliśmy przy różnych okazjach i jakoś to tak się wszystko, dopiero teraz dzięki temu, że siły są wzmożone, zespolone, mówimy, do czego to wszystko prowadzi. Także tutaj jest no, niesamowita sprawa, jak to będzie dalej.
To prawda. No a pojęcie, które zostało wyświechtane na wszelkie możliwe sposoby, również w mediach mainstreamowych i ośmieszone, rzeczywiście straciło na mocy. To taka stara strategia. Więc zostaliśmy na nie uczuleni, już tego nawet nie słyszymy, ignorujemy i przestajemy poznawać.
Mhm. Dzisiaj, kiedyś był temat bardziej szeroki, ideologia gender, a dzisiaj mówiliśmy konkretnie kontra chrześcijaństwo, no bo to, co w programie dzisiaj było bardzo jasno powiedziane, chrześcijaństwo głoszące, prawda, tutaj ten naturalny porządek pochodzący od natury, od Pana Boga, od stworzenia, mężczyzną i kobietą stworzył ich, to w to wierzymy, to wyznajemy i tak też jest, natomiast tutaj ten niepokój i to kłamstwo, które szatan wprowadza, a więc zakłamanie także i w tej dziedzinie życia uczuciowego, życia tego tak bardzo wrażliwego. Zresztą w tej książce również możemy to znaleźć. Pani daje przykłady właśnie zabawek, prawda, żeby niejako po prostu no, zagłuszać to, co jest w człowieku, w mężczyźnie, kobiecie najbardziej, prawda, pierwotne, a więc to poczucie tego, kim się jest.
Tak, to, bo to się rozgrywa na takich dwóch płaszczyznach. Pierwsza to taka, żeby zedrzeć z nas tożsamość płciową, płci biologicznej. Zerwać z takim oczywistym faktem, że rodzimy się mężczyzną lub kobietą. Gender temu mówi nie i cała ideologia jest zbudowana na tym założeniu, że płeć nie jest biologiczna, że płeć jest kulturowa, społeczna, tak naprawdę w ostateczności jest decyzją mojej woli, ja sobie mogę w dowolnym momencie wybrać, kim chcę być. I to wydaje się, no jak jakiś taki, słysząc to, myślimy, oj, to jest jakiś taki bełkot jakiegoś pijanego, niespełna rozumu człowieka i nie bardzo się do tego przywiązujemy, tylko że to zostaje wdrożone do naszego życia za pomocą dokumentów, dyrektyw, zaleceń prawnych. To się wciska do edukacji przedszkolnej, szkolnej, uniwersyteckiej. Przed przerwą, przed północą mieliśmy tutaj kolejny telefon od pani, która mówiła, że wręcz nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przyjmowania tej ideologii, do zrzeszania się w jakichś kołach, uczestniczenia w takich warsztatach czy takich dodatkowych zajęciach, które mają ich instruować i na nowo jakby przyjąć nową optykę nowych wartości. To wszystko jest bardzo niebezpieczne. Uderza to w naszą tożsamość jako osoby. To znaczy, co to znaczy? My jesteśmy jako chrześcijanie, bo dzisiaj mówimy o tym też w tym aspekcie. Jako chrześcijanie jest naszym podstawowym zadaniem, jakie mamy, to jest powołanie do świętości. Znaczy, to my mamy być święci, tak? Po to żyjemy, żeby dojść do tej świętości. I tę świętość mamy osiągnąć, czy tę doskonałość, jakby rozwinąć wszystkie potencjalności, które są wpisane w nasze życie, w naszą naturę, również jako kobieta lub jako mężczyzna. To jest nasza droga. Mamy się realizować w pełni poprzez wszelkie potencjalności kobiety, nie wiem, macierzyństwo. Ono nie musi wcale być fizyczne, może być duchowe. Na wielu, wielu różnych płaszczyznach może się ono przejawiać. Jakby wszystkie nasze funkcje, nasze zdolności, nasze talenty mamy rozwinąć. I to samo z mężczyzną.
No właśnie, gdzie się kończy to szaleństwo, panie redaktor? Ja patrzę tak, było tak przyzwolenie na homo, teraz mamy lekcję trans, żebyśmy się też zgadzali z tym, że zgadzali. No, jakoś to akceptowali. I no, na szczęście coś tam słyszałem, są głosy oburzenia, ale niejaki profesor Hartmann zaczyna mówić, że zacznijmy dyskutować na temat kazirodztwa. Czy ono jest słusznie potępiane? No, niesamowite rzeczy. To jest po prostu odwracanie już totalnych jakichś, totalne wartości nienaruszalnych dawniej, prawda? W kulturze ogólnoludzkiej, nie mówię, że chrześcijańskiej, humanistycznej, prawda?
Mm-hmm. Przepraszam.
Nie,
to szaleństwo, ojcze, jak ojciec pyta, gdzie jest to koniec, gdzie jest kres, ono nie ma kresu, ono nie ma końca. To szaleństwo idzie w nieskończoność, bo zło idzie w nieskończoność. Ono ma nieograniczony apetyt na demoralizację. To, co powiedział pan Hartmann, tak naprawdę dla kogoś, kto jakby zapoznał się z ideologią gender w miarę wystarczająco głęboko, to nie jest szokujący postulat. To się wpisuje w całą ideologię gender. Powiem, takie dwa aspekty tutaj poruszę. Pierwsza rzecz, przypomnijmy sobie, ja już o tym mówiłam przed przerwą, ale powiem raz jeszcze, bo to dosyć ważne. Światowa Organizacja Zdrowia kilka lat temu wydała, czyli organ ONZ-owski, wydała tak zwaną deklarację praw seksualnych. W prawach seksualnych, wśród tych 11 praw, jest oczywiście prawo do czerpania przyjemności seksualnej, do edukacji seksualnej, na wszystkich płaszczyznach życia. Jak przeanalizujemy tych na wszystkich etapach życia, czyli od urodzenia do śmierci, tam jest to powiedziane bardzo jasno. I do czerpania przyjemności seksualnej od urodzenia aż do śmierci. Co to znaczy? No to znaczy, że wchodzą tutaj, jeżeli dziecko ma prawo do doznawania, do przyjemności seksualnej od urodzenia, to z kimś musi je doznawać, albo samo ze sobą, albo z kimś jeszcze. To jest otwarcie bardzo szerokiego katalogu przyjemnościowego na poziomie seksualnym. To jest otwarcie drzwi jak najbardziej do wszelkich aktów pedofilskich i kazirodczych. Co więcej, kilka lat temu w Niemczech zostały wydane materiały edukacyjne. Po wielkiej burzy wycofano je ze szkół, czy wycofano je w ogóle z obiegu, bo miały trafić właśnie do uczniów, czy tam do rodziców. Co w tych materiałach było? Tam było właśnie namawianie rodziców do tego, żeby uczyli dzieci czerpania przyjemności ze swojego organizmu, łącznie z tam były opisane akty kazirodcze. Już nie chcę teraz cytować tego, bo to mocno niesmaczne i chyba nie ma sensu.
Możemy się domyśleć, ale były ale tam w tym kierunku, takie zalecenia. To jest eskalacja tej nienormalności strasznej. To czyli nie tak, że dość zatrzymamy się, tylko zaczęło się od homo, trans, potem i tak dalej, prawda, to co ten skrót. Aż teraz dochodzimy do tego i pytanie, co jeszcze dalej będzie?
Tak jak mówiłam, nie ma ograniczeń tego zła. Warto tutaj wspomnieć lata 50., kiedy pan Alfred Kinsey wydał swoje niby raporty, tak? Kiedyś też już o tym tutaj na antenie Radia Maria wspominałam. Pan Kinsey przeprowadził badania seksualności Amerykanów i Amerykanek. To wyszły z tego dwie duże pozycje, dwa duże raporty o życiu seksualnym Amerykanów. Miały one obalić wszelkie mity. Miały obalić taki mit, że jest to społeczeństwo jakieś w miarę jeszcze wtedy konserwatywne, że rodziny są szczęśliwe, a małżonkowie są sobie w miarę wierni, to wszystkie te mity miały zostać obalone. Z badań, które przeprowadził pan Kinsey, wyszło, że, no, że właściwie większość mężczyzn zdradza swoje żony, kobiety zdradzają mężów, większość z nas ma skłonności homoseksualne i tak naprawdę wniosek był taki, musimy zmienić prawo, bo każdy z nas to robi, to znaczy, że trzeba dostosować prawo do tego, co robimy, bo inaczej musielibyśmy wszyscy zostać zamknięci w więzieniach. Druga rzecz, że nie ma na płaszczyźnie seksualnej rzeczy, której nie moglibyśmy zrobić. Ograniczeniem są jedynie takie rzeczy, których po prostu fizycznie nie da się wykonać. Pan, który był jakby naukowcem zajmującym się jakimiś muchami, owocówkami czy czymś innym, czy owadami, zajął się seksualnością człowieka, napisał badania, one uchodziły przez wiele lat, przed co najmniej 3 dekady za wiarygodne. Na nich ufundowano całą seksuologię, całą taką naukę. Po 30 latach pewnej Amerykańce udało się dotrzeć do źródeł, do tych badań, pokazać, że one były totalnie sfałszowane, prowadzone wśród no właśnie ludzi osadzonych w więzieniach, w jakichś tam gettach, dzielnicach jakichś lekkich obyczajów, czyli były prowadzone z takim marginesem społecznym, z patologią zupełną. Wśród takich ludzi pan Kinsey je przeprowadził, ale z tego wyprowadził normę.
Wnioski dla wszystkich, tak? Norma dla wszystkich.
Tak.
No to tak jakby właśnie te dzieci kwiaty się zestarzały i po prostu straciły rozum i chyba nam teraz tą ideologię tutaj zafundowały, bo też była ta fala tych dzieci kwiatów, prawda? A więc totalny luz, narkotyk i dostęp do, nie wiem, to były takie, wędrowali tylko wtedy się z tego jakoś tak trochę śmiano, że to był jakiś bunt, prawda?
Tak.
Bunt przeciwko społecznym normom, jakimś tam zachowaniom, takim sztucznym, ale no widać, że te, no, te dzieci kwiaty zasiały jednak to, co teraz mamy, prawda? Chcą zasiać te pokolenie bez, no, bez oderwania, bo to będzie całkowite już, no, ci ludzie będą mogli wszystko, prawda? Jeżeli ktoś uwierzy tej ideologii, no to będzie mógł już wszystko zrobić.
Dzieci kwiaty były narzędziem. To był element całej wielkiej rewolucji obyczajowej. I musimy sobie uświadomić, że to był jednak, nazywamy to rewolucją obyczajową ten moment, ale to był element tylko całej tej rewolucji. Wtedy uruchomiono ruch, który miał nasiąknąć nowym myśleniem, właśnie rozwiązłością obyczajów. To byli ludzie, których no, pozbawiono kręgosłupa moralnego, zdemoralizowano do cna. Wtedy ich właśnie otworzono na wszelkie pedofilskie sprawy, bo przecież słynny Czerwony Dany, który aktualnie no, znamy go z wystąpień rozmaitych publicznych i zapraszany jest na salony Gazety Wyborczej do Polski pan Cohn-Bendit. To jest przecież dziecko tej rewolucji. Jako Czerwony Dany wtedy tam palił i biegał, ale potem no, zbierał przy okazji tej rewolucji szereg doświadczeń. Na przykład w przedszkolu eksperymentalnym we Frankfurcie nad Menem, gdzie potem opowiadał o swoich kontaktach, po paru latach opowiadał o kontaktach no, prawie że seksualnych właściwie z pięciolatkami, z pięcioletnimi dziećmi, więc ta pedofilia już tam była jakby wstrzykiwana. Później pan właśnie Daniel Cohn-Bendit, o którym mówię cały czas jednym i tym samym polityku partii zielonych, wysoko postawionym w Parlamencie Europejskim.
Zapraszany na różne spotkania, sympozja, kongresy na marginesie.
Tak, jako gość honorowy i nikt jakoś nigdy z Gazety Wyborczej nie zadał mu żadnego trudnego pytania, wręcz pytają go o nowe publikacje. Taka tendencja. W każdym razie ten pan, jakby ludzie tego pokroju w latach 80. dopominali się o legalizację pedofilii. O tym też już mówiłam przed przerwą. Więc te wynaturzenia idą naprawdę bardzo daleko. No spójrzmy na innego lidera Partii Zielonych, który, Australijczyka z kolei, który mówi o tym, że tak naprawdę to życie, dlaczego nie mówić o życiu seksualnym człowieka z orangutanem? Czy, no, to, jakby tak, to już idzie znacznie dalej.
Tak mówię, panie doktor, patrzmy wyraźnie, bo to mi przypomina też taką sytuację, jak za komuny było, ponieważ szkoły laicyzowano, wyrzucano religię, krzyże, natomiast towarzysze, pierwsi sekretarze dawali swoje dzieci do szkół, gdzie siostry prowadziły, przykład tak. takich katolickich, prawda, przy klasztornych. To samo podobnie teraz. Wprowadza się takie programy do gimnazjów, do liceów, może do przedszkoli, a oni może swoje dzieci gdzieś w jakichś specjalnych, prawda, przedszkolach, gdzie jest tradycyjne wychowanie, bo chcą mieć po prostu te dzieci normalne. Może być taka przebiegłość. Więc patrzmy, kto mówi, kto gdzieś zaprasza, kto za tym stoi, bo to jest coś strasznego. To jest po prostu robienie dla narodu przyszłości okropnej, bez przyszłości.
I nie dajmy się traktować jak motłoch, bo póki co tak jesteśmy traktowani. Po prostu jacyś decydenci podejmują decyzje. Nigdy by ich nie podjęli, jeżeli by chodziło o troskę o własne dzieci, ale no i dlatego właśnie je lokują w innych elitarnych szkołach, a my jako ten motłoch mamy po prostu przyjąć te decyzje. No nie dajmy się, jesteśmy narodem pełnym godności, znamy swoje miejsce, wiemy skąd wyrośliśmy i dokąd zmierzamy tak. i po prostu walczmy o to.
I rozmawiamy jeszcze, bo tak jak mówię, rodzice mają prawo sprawdzić, co się sprzedaje w sklepiku, na przykład szkolnym dziecka, czy nie ma jakichś tam tłustych, niedobrych, nie wiem, chipsów, czy jakichś potraw. Tak samo tym bardziej mają prawo sprawdzić, czego są dzieci uczone, prawda, z jakich książek, jakie typu zajęcia. No bo taka jest prawda.
Jak
i wiem, że takie prawo jest, że czy są jakieś tam napoje gazowane, czy zdrowe, czy niezdrowe. Rada rodzicielska ma takie kompetencje, tym bardziej ma kompetencje, żeby do spraw wartości się odnosić. Pani redaktor, odbieramy telefony. Przypomnę, pani redaktor Marzena Nykiel jest naszym gościem jeszcze. Rozmawiamy na kanwie tematu przed północą. Ideologia gender i kontrachrześcijaństwo i też tuż jest pułapka gender, pani książka bardzo ciekawa, którą myślę musimy czytać. Bardzo prosimy, jest telefon, kto jest z nami?
Elżbieta z Łodzi.
Pani Elżbieto, bardzo prosimy, troszkę głośniej.
Witam
można...
ojca prowadzącego i miłego gościa.
Witamy.
Ja to, co powiem za chwilę, to będzie świadczyć o tym, jak bardzo polityka związana jest z tą ideologią gender. Dawno, dawno temu, bo jeszcze nie było Radia Maryja na antenie, słyszałam w Radio Warszawa taki jakiś wywiad. Ja sobie utrwaliłam to, że politykiem to była pani Blida i jakiś redaktor. I zapytano ją, no i jak to ma być, tak? Te pary takie jednopłciowe, małżeństwa jednopłciowe, a ona mówi, odpowiada na to temu redaktorowi, to będzie nasz nowy proletariat. A te dzieci, to te pary będą tak adoptować i wychowywać, a to będzie nasz następny nowy proletariat. I myślę, że to wyjaśnia, dlaczego politycy dziś pod prawie ćwierć wieku, niektórzy tak bardzo chcą wdrożyć właśnie tą ideologię do naszego życia. Przecież to jest oczywiste, że jest to już nie początek końca populacji ludzkiej tak naprawdę, jakby tak na to spojrzeć bardziej szerzej. I mam nadzieję, że to słyszało więcej ludzi niż ja, bo przed Radiem Maryja no często słuchaliśmy właśnie z Radia Warszawa wiadomości. Ja rano się budziłam i włączałam Radio Warszawa. O, przepraszam, bo jeszcze coś powiem. Właśnie dawno, dawno temu też, to było teraz już nie wiem, ale też nie było jeszcze Radia Maryja, jak rano po obudzeniu się włączyłam i słyszę, że program nauczania, polski program nauczania jest opracowywany we współpracy z Izraelem. I był omawiany jakiś projekt właśnie tego, to też było tak bardzo, bardzo dawno temu. Ja bardzo dziękuję i gościowi, i ojcu prowadzącemu i cieszę że się dodzwoniłam i mogłam to powiedzieć.
To wszystko dobrze, to się nie cieszmy, żeśmy się dodzwonili, tylko działajmy.
Bo... A to przepraszam, ja nie zmienię całego świata, bo ja...
Ale zmieniając siebie, zmieniam już świat, jak to się mówi, prawda? Zaczynamy od siebie, a więc już moje środowisko, moja rodzina, moje głosowanie, albo nie głosowanie. Bardzo proszę, pani redaktor.
Bardzo dziękujemy za ten głos. To rzeczywiście prawda, że jest to ideologia nie nowa, a bardzo stara i to głęboko zakorzeniona daleko, daleko w marksizmie. I takie było założenie, tak, potrzeba nam nowego proletariatu. Tak, jak uznano, że no tu środki materialne to nie, trzeba sprawy przerzucić na wartości i na kulturę, no to w ten sposób to obliczono. Myślę, że tym takim narzędziem w rozwoju są właśnie feministki, tym narzędziem napędzającym tę rewolucję nową, obyczajową, kulturową, ale marksistowską w korzeniach. Zresztą przyznają się do tego same feministki. Katrin McKinnon mówi wprost, że żaden feminizm wart tej nazwy nie może metodologicznie wykraczać poza postmarksizm. I na tej kanwie Marksa i Engelsa no zostało to zrobione. Warto też sobie zadać pytanie, skąd ta walka z rodziną właśnie. No oczywiście rodzina jest nośnikiem tożsamości, wartości, jakby przekazywania patriotycznych wartości i jakby to, no, ona nas kształtuje. Ale ciekawe jest to, co napisał Marx w notatkach do Feuerbacha. Napisał tak: po odkryciu, że ziemska rodzina jest tajemnicą świętej rodziny, trzeba ją poddać zniszczeniu teoretycznemu i praktycznemu. I podkreślił wtedy, że bez zniszczenia tej pierwszej, czyli rodziny ziemskiej, nie będzie zniszczenia świętej rodziny. To jest walka z Panem Bogiem
tak
cały
jest.
Czas.
Potem się podpisywał do córki, twój stary diabeł, tak. Prawda, to w takim imieniu się podpisywał. Panie doktor, jeszcze co jest ważne, i drodzy Państwo, naprawdę teraz w Sejmie trwa ten spór, tak mówimy, o konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i tutaj bardzo jasno mówiliśmy to w audycjach, w aktualnościach dnia, wprowadza się tą ideologię bardzo, bardzo mocno i to pojęcie płci, prawda, tutaj tej psychicznej, prawda, że możemy sobie wybierać, kiedy chcemy, to jest dyskusja, ale patrzmy na posłów, którzy się wypowiadają, bo ja nie wierzę, że oni nie wiedzą, co robią. Wiedzą, tylko patrzmy, kto to jest. Idźmy nawet do ich biur, no, bo przecież oni będą niedługo o wasze głosy prosić.
Tak.
Albo nawet żebrać. Pamiętam, jak to się dzieje, nie?
Tak.
Już za rok wybory i teraz popatrzcie, co oni tutaj wyprawiają. Jakie teksty, jakie zarzuty. No, tutaj nawet pani poseł Sadurska mówiła ostatnio, że to jest czysta walka klas wprowadzana, prawda? Zamiast walki płci. I pod płaszczykiem, żeby dla dobra kobiet, no tak byśmy dla dobra, nie wiem, jakichś tam nietoperzy, no wycinali wszystkie lasy, prawda, bo tam im przeszkadzają czy coś.
Tak.
I za kilka lat co mamy? Już nie wiem, jakie porównanie tutaj podać, ale to są okropne rzeczy też płynące stamtąd.
To jest bardzo ważne, żebyśmy wywierali wpływ na posłów. Rzeczywiście jesteśmy w takim momencie ostatecznym, bo w większości sejmowej zależy na tym, żeby ratyfikować te konwencje. Przypuszczam, że jest to gdzieś tam dogadane unijnie i takie zobowiązania być może złożył premier Tusk, zanim go wybrano szefem Rady Europy. Wiele rzeczy obiecał, być może i konwencje w międzyczasie. Natomiast to jest bardzo niebezpieczny dokument, bo on zamyka nam wszelkie możliwości dociekania czy domagania się swoich praw. Znaczy, on jest niekonstytucyjny, to jest pierwsza rzecz, bo to, co mamy zapewnione w Konstytucji, że możemy, nie wiem, rodzic ma prawo do wychowania dziecka według swoich wartości, które uznaje i ma prawo do tego, żeby edukacja była no też prowadzona zgodnie z wartościami, które rodzic chce przekazać dziecku, to wszystko jakby nie jest brane pod uwagę w tej konwencji. Ona jest zbudowana na fałszywych założeniach, że przemoc jest systemowa, a źródłem tej przemocy jest rodzina i religia, no bo one powielają te stereotypowe wzorce rodziny patriarchalnej, dlatego trzeba z nią walczyć.
Była jakaś kampania, że się bije też mężczyzn, prawda, że mężczyźni są bici, więc to jest coś poplątanie, tak samo była jakaś taka modna, pamiętam, tam, że pokazane były plakaty, że też mężczyźni są ofiarami przemocy, no bo są takie przypadki.
Tak,
I mamy teraz na głowie stawiać świat, prawda, bo są gdzieś, nawet gdyby był taki jeden, drugi przypadek, to wcale nie zmienia kierunku, prawda, normalnego.
No więc właśnie o to chodzi, żeby człowiek ma nie być krzywdzony, po prostu człowiek. I o to chodzi całemu chrześcijaństwu.
Oczywiście.
Kościół katolicki stoi właśnie na tym stanowisku. Nie wolno nam krzywdzić człowieka. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest dziecko narodzone albo nienarodzone. Po prostu człowieka należy chronić.
No, pani słyszała, no, tutaj pan Biedroń, mówię pan, który cały czas zaprzecza chrześcijańskiej nauce i tak dalej, chrześcijaństwu. Mówi, że pan Jezus by głosował za tą ratyfikacją. Ja się śmieję, ale to po prostu, przepraszam, to aż no pośmieje się, nie wiem, chyba na zasadzie takiego, bo to już nie mam jak to skomentować, nie? Używa takich argumentów. Człowiek, który no, nie kieruje się nauczaniem, Ewangelią, tylko akurat w tym momencie, tak jakby pił żywe oczy z tamtych ludzi tam obecnych w parlamencie i też tych, którzy słuchają, odbierają takie głosy. Więc pamiętamy, bo są teraz wybory samorządowe, również jest okazja, żeby o tym porozmawiać, prawda? Zapytać, jak burmistrzowie mają plany co do szkół, jak zamierzają się uporać z tego typu problemami, czy w ogóle wiedzą, o co chodzi.
Tak.
Burmistrz, czy jakiś tam, prawda, szef sejmiku.
Ruszyła właśnie świetna kampania Rodzina ma głos. To jest akcja podjęta przez Centrum Inicjatyw Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Warszawska. To jest ta właśnie organizacja, która Marsze dla Życia organizuje i współpracując z różnymi podmiotami, jak Instytut Ordo Iuris, czy wiele innych, monitoruje to, co dzieje się w Sejmie pod kątem działań dla rodziny. I teraz kampania Rodzina ma głos polega na tym, że kandydaci na samorządowców są przepuszczani przez taki filtr, to znaczy przypatrujemy się im pod kątem przykazań samorządowca, to znaczy tego, czy oni naprawdę są przyjaźni rodzinie i będą wybierać takie prawo i będą no, tak reprezentować tych, którzy ich wybrali, żeby chronić rodzinę i wartości, którymi chcemy żyć, czy nie. I rzeczywiście to jest wspaniałe narzędzie, bo daje gotowe instrumenty do tego, żeby samorządowcy po pierwsze powinni być zainteresowani tym, aby otrzymać taki certyfikat, a z kolei wyborcy, wiedząc, że dany samorządowiec, który został prześwietlony po prostu określone pytania, tak, przez określone, no, nazwalibyśmy to potocznie sito, czy prezentuje taką postawę, która jest postawą człowieka prawego. Bo to o to chodzi, że mamy wybierać ludzi prawych, ludzi, którzy no jednak dysponują cnotami obywatelskimi, a nie są jakimiś degeneratami, którzy się ładnie pomalowali przed wyborami. Czyli zwróćmy na to uwagę. Jest certyfikat samorządowiec przyjazny rodzinie, czyli człowiek, którego jeżeli otrzyma taki certyfikat, to po pierwsze znaczy, że jest wiarygodny, a po drugie to znaczy, że będzie dalej prześwietlany przez tych, którzy mu certyfikat nadali. Ale pamiętajmy też o tym, że jesteśmy obywatelami Polski, a to znaczy, że mamy określone prawa. One się nie ograniczają do wrzucenia kartki wyborczej raz w roku, czy raz na 5-4 lata. To naszym obowiązkiem jest egzekwowanie od tych, których wybraliśmy, tych zobowiązań, jakie nam dali. Sprawdzajmy, przecież na stronie sejmowej dostępne są wszystkie głosowania. Doskonale widzimy, jak głosował nasz kandydat. Możemy go zrewidować, jego punkt myślenia. Wyciągajmy z tego konsekwencje. Jeżeli ktoś i naciskajmy na tych posłów, żeby jednak nie ratyfikowano tego dokumentu, bo po wdrożeniu tego dokumentu nie będzie już odwrotu. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa inicjatywa, w którą myślę, jako ludzie wierzący powinniśmy się włączyć. Taka wielka modlitwa w intencji tych parlamentarzystów, którzy będą głosować w sprawie tej ratyfikacji. Z piątku na sobotę jest czuwanie. Pierwszy piątek miesiąca, tak.
I pierwsza sobota miesiąca. Przed nami. Tak. Właśnie, czyli modlitwa ora et labora, ale też i czyn.
Tak.
A więc, ale też i modlimy się, ale bardzo stanowczo, żeby oni mieli świadomość, co robią,
tak,
że będziemy pamiętać, będą spisane czyny i rozmowy. Nie będzie tak, że za pół roku będzie gdzieś tam plakat, prawda, przed kościołem i będzie wychodził i kandydat i mówił, że prawda, jest za Polska, jest chrześcijańskim podnóżkiem i Europy i tak dalej. I tak, bo gdzie masz to chrześcijaństwo, prawda? Które tak teraz gdzieś tam się nim podpierasz. Bo jeszcze póki co mówimy w Polsce, naprawdę nie udało się tej wiary stłamsić, zdusić, chociaż próbują wszelkimi sposobami i również w tą nutę chrześcijaństwa się uderza całkowicie bezpodstawnie, jeśli chodzi o niektórych właśnie posłów. Nawet, ja nie mówię o tych skrajnych, ale przecież większość jest tych, którzy mają wpisane gdzieś, że są wierzącymi osobami. To jest tragedia.
A spójrzmy na rząd, który właściwie te idee, które krzewi, są no, w wielu przypadkach lewicowe, a większość z nich ślubowała: tak mi dopomóż Bóg. Prawda? Więc rozliczajmy, jak ma Pan Bóg dopomóc, to...
Wychodzi poseł, też mówi, no, że jak Boga kocham, no wszyscy się oczywiście śmieją w tym momencie, jak on to mówi, no bo wiadomo, o kogo chodzi, no ale no, to też jest pokazane, że to jest taka zabawa, prawda? To jest tylko, to jest gdzieś, prawda, tak mi to idzie, prawda? Mówię sobie, co mi się podoba i to jest taki dodatek do całości. Mhm. Mamy telefony oczywiście, bo rozmawiamy, ale też przyjmujemy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Wanda z Krakowa.
Witam pani Wanda, bardzo prosimy.
Tutaj padło takie zdanie, że to jest walka z Bogiem i to jest bardzo istotne zdanie. Bo Bóg jako przyczyna sprawcza bytu natury, praw natury, no ma tego swojego przeciwnika, który z nim walczy, czyli szatana. Więc on chce walczyć z prawami natury, bo cechą praw natury jest też celowość. Po to mamy narządy płciowe, żeby to służyły celowi głównemu, czyli prokreacji, czyli tworzeniu nowych ludzi, jak chodzi o człowieka. A więc szatan chce zakpić sobie z Pana Boga, walczy z prawami jego, z prawami natury. No i w piekle jest najwięcej osób, z tego, co nauka mówi, nawet Kościoła też, że najłatwiej przez grzechy nieczyste ludzie tam trafiają. No więc właśnie tutaj szatanowi będzie chodzić o to, żeby właśnie zwiększyć te grzechy nieczyste, nasilić te grzechy nieczyste. I jeszcze chciałabym głównie tutaj taką myśl rzucić, że ci, którzy właśnie są tymi narzędziami szatana w walce z Bogiem przez ideologię gender, że oni są, żeby sobie uświadamiać, żeby ich uświadamiać, że są samobójcami, bo Pan Bóg w pewnej chwili powie dosyć i będzie musiał zniszczyć świat. Czyli są samobójcami, bo będzie zmuszony zniszczyć ich, tych, którzy są twórcami i propagatorami ideologii gender. Więc i uświadomić, że oni po prostu przeciwko sobie działają. Bo Pan Bóg nie pozwoli gorszyć, prawda? Bo gorszycielowi lepiej Pan Bóg kami uwieścić u szyi i żeby w głębokościach zginął. A więc oni właśnie gorszą. Czyli jest ich samozagłada. Ci, którzy głoszą te ideologie, dążą do samozagłady. Po prostu robią bardzo głupio. No to taka moja myśl.
Pani Wando, dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani Wando. No to prawda, dążą do samozagłady w takiej szerokiej perspektywie, ale też do zagłady siebie tu i teraz, bo widzimy, jak głęboko nieszczęśliwe są potem osoby, które przechodzą przez takie, no doprowadzają się, jakby żyją w tym hedonistycznym duchu i wydaje im się, że Pana Boga za nogi chwycili, a tak naprawdę to nie był Pan Bóg, tylko zupełnie inna siła. Mocno demoniczna, zła, która ich no, po prostu opętała i ich serce, które tęskni za szczęściem, bo taka jest nasza natura i tęskni za miłością, bo taka jest natura i mamy to wpisane w serce, wyryte w nim i zawsze będziemy za tym tęsknić, tylko na takim etapie się tego osiągnąć nie da. I stąd te męki, stąd te ciągłe zmiany partnerów, wchodzenie w rozbijanie relacji, tworzenie no, jakiegoś totalnego chaosu wokół siebie i niezdolność potem też do odwołania się do takiej siły, która daje życie, no a życie daje tylko Pan Bóg. To taka historia trochę może na innej płaszczyźnie, ale taka mocno judaszowa, że już wtedy człowiek popada w ostateczność, w ostateczne rozwiązania, które tylko mu ból odbiorą.
Zresztą mamy doświadczenie, panie dyrektor, nikt nie widzi starszych ludzi, w tym sensie tych modeli, tych propagatorów luzu seksualnego, jakiegoś, prawda, antyrodzinnego na starość. Czy gdzieś mamy, czy tych ludzi ktoś kiedyś widział, albo tych ruchów progejowskich, jak nie dożywają, to jest raz, bo tu ksiądz Okled mówi, profesor, że to bardzo szybko się kończy ta historia, ale oni po prostu przegrywają. Bo starość jest momentem podsumowania dojrzałości życia, wyborów i słuszności tego, co wybierałem. I tutaj niestety są na pewno nieszczęśliwi, zgryźliwi, samotni, przegrani, ale ich się nie pokazuje, bo byliby tutaj przykładem antyzachętą do tej drogi złej.
Tak.
Tak zresztą jest.
Tak, no niektórzy łapią refleksję i dzielą się czy to swoim nawróceniem, czy zmianą postaw, ale to jest rzeczywiście rzadkość.
Rozmawiamy, kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jest pani na antenie. Słuchamy, proszę bardzo.
Ewa z Gliwic mówi.
Witamy.
Chciałam powiedzieć, że ta pani, która mówiła, że to jest nasz nowy proletariat, to nie była pani Blida, tylko profesor Maria Szyszko, były poseł SLD. To jedna sprawa. Druga sprawa...
Szyszko czy Szyszkowska? Chyba Szyszkowska, tak.
Szyszkowska, tak.
Tak, żebyśmy to piękne nazwisko też Szyszko nie zbudzili.
No i chciałam jeszcze powiedzieć, że w 2000 roku był tak zwany zjazd gnieźnieński. Przyjechał między innymi ówczesny kanclerz Niemiec Schröder swoją czwartą żoną. To była na tamte czasy sensacja wielka. Ja pamiętam, że redaktorki się ekscytowały tym, że z nową żoną przyjechał. I co na tym zjeździe powiedział? Ja to będę pamiętała do końca życia. W obecności między innymi prymasa Polski. Że nadchodzi następny wiek i pora zdjąć parasol chrześcijaństwa z Europy. Będziemy to robić. Będziemy teraz żyli innymi wartościami. No i to się spełnia. Tylko się dziwię, że episkopat wtedy nie zareagował, bo to dla mnie było jawne nawracanie ludzi na nową wiarę, na nowe wartości, na nowe myślenie.
No tak, słuchamy. Słuchamy. Szczęść Boże, panie Ewo. To różne wypowiedzi były, zresztą politycy europejscy tutaj już dawno zeszli, że tak powiem, z drogi kościoła czy wiary. Rzadko kiedy się spotyka teraz, żeby na przykład jakiś bardzo wyraźnie mówił, no może rodzina królewska hiszpańska, prawda? Tam te wartości jeszcze są przedstawiane, a tak to widzimy po kolei, co się dzieje i to jest model, to jest moda idąca.
No ci politycy, którzy zabierają głos i stoją po stronie chrześcijaństwa, czy chcą zachować chrześcijańskie wartości, natychmiast są eliminowani. Nie mogą objąć wysokich stanowisk. Też to widzieliśmy kilkakrotnie. No, te stanowiska nie są dla konserwatystów, nie są dla ludzi wierzących, one są dla liberałów czy jakiejś dla nowej lewicy, która po prostu przychodzi i chce wprowadzać nowy ład na świecie. Widać to też no niestety powoli w Polsce, nazywa się nas katotalibami, tak? Jeżeli ktoś żyje z takimi wartościami, jakimi człowiek powinien żyć, bo jest człowiekiem, a nie zwierzęciem i to człowiekiem myślącym, który wie, co dobre, co złe, no to po prostu jest dyskryminowany i od razu się go pałką mowy nienawiści uderza po głowie i mówi, że jest właśnie nie tylko katotalibem, ale jakimś nietolerancyjnym, wyjętym ze średniowiecza, nieodpowiedzialnym człowiekiem.
No i też patrzmy na naszą odpowiedzialność osobistą, panie redaktor, i każdy z nas niech o tym pamięta. Jeśli będziemy stawali przed Panem Bogiem, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, nie tylko, bo to nie tylko wierzący, z naszym życiem. I to nie będzie tłumaczenie, że żyłem, prawda, moim prezydentem był ten, czy premierem wtedy była pani Kopacz, tylko po prostu jak ja wybierałem, czy wybierałem dobro, czy zło, czy właśnie głos Ewangelii Chrystusa, czy też szedł za głosem szatana i tak dalej.
To jest to, co ojciec dyrektor bardzo często podkreśla, że zło ma się świetnie w towarzystwie osób dobrych i świetnie się krzewi wtedy, kiedy ludzie dobrzy, nawet wierzący, nie robią nic. Tak, tak.
Brak reakcji. No i po prostu szatan nie śpi, bo to mówi mnie zło, system, szatan, który działa. On działa, on ma swoich pomocników, on ma swoje siły, niestety bardzo też wielu i ludzi wpływowych, zamożnych, no bo wchodzi tam, gdzie może czynić jak najwięcej spustoszenia, prawda? On nie pójdzie do człowieka prostego, zwykłego, który, prawda, ma parę groszy na miesiąc i myśli, jak żyć, tylko będzie szukał tam, gdzie ktoś będzie miał wpływ na to, żeby czynić zło.
Tak. I to też działa jakby obustronnie. Z jednej strony, pamiętajmy, no, szatan to jest osobowa siła, tak, która też posługuje się konkretnymi ludźmi. I tak jak ojciec mówi, po tamtej stronie działa za pośrednictwem wpływowych ludzi, czy to mediów, czy świata kultury, czy polityków. I oni podejmują pewne decyzje pod tymi podszeptami. Natomiast z drugiej strony, ja sama często się przekonałam na swoim przykładzie, że szatan działa, czy bazuje na naszych lękach. Sama wielokrotnie łapałam się na tym, że nie chcę podjąć jakiegoś działania ze strachu, nie wiem, brakuje mi odwagi, żeby powiedzieć coś, bo szatan karmi się tym moim lękiem, on mnie blokuje, bo jeżeli ja nie podejmę jakiegoś działania, ktoś to inny to działanie, nawet może z tej dobrej strony podejmie to działanie, ale zrobi to zupełnie inaczej niż ja i będą z tego inne wydźwięki, inne treści.
Oczywiście, wpierw pomaga i nawet z jakimś takim, tak czytałem takie zeznania, ludzie mają poczucie pewnej misji, że dobrze czynią, prawda, jakoś tam, że to wszystko służy. On dopiero na końcu podpisuje rachunek, na końcu tej naszej kolacji, tak, prawda, tego tak. Życia. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, 45 minut po północy. Naszym gościem jest pani Marzena Nykiel. Proszę bardzo.
Witam serdecznie, Janusz Szewczak, główny ekonomista w KOPS-ie, kłania.
Witamy, panie Januszu.
Witamy, panie Janusz.
Witam serdecznie, żeby to nie było, że finansiści czy ekonomiści się nie interesują taką tematyką. No, zwłaszcza, że pani redaktor potrafi to przedstawiać zrozumiale, bardzo jasno, fachowo, jednocześnie jakoś tak naturalny sposób. Ale mam pytanie takie do pani Marzeny. Czy za tym mąceniem ludziom w głowach, za tym tą walką z tradycją, z kościołem, z rodziną, z narodem właściwie też, można powiedzieć, nie stoją jeszcze obok tej chęci szkodzenia tym podstawowym instytucjom chrześcijaństwa? Czy nie stoją jakieś wielkie interesy finansowe? Czy nie ma takiego dna, że gdzieś tam chodzi o jakieś nowe rozdania? O pieniądze po prostu, bo przecież to, co Unia zrobiła ostatnio z tym, żeby do produktu krajowego brutto, czyli do wzrostu gospodarczego doliczać wyniki z prostytucji, z przebytu narkotyków, z handlu narkotykami. Czy to nie jest droga właśnie w tym samym kierunku? Czy gdzieś pani redaktor nie znalazła tego wątku właśnie, że tu być może chodzi również o wielkie pieniądze?
Jak najbardziej. Tutaj ekonomiczny nos doskonale wyczuł całą sprawę. Tak, jak najbardziej chodzi tu o pieniądze. Zresztą sprawdza się tutaj nasze stare przysłowie, że jak nie wiadomo o co, to właśnie o to. To są gigantyczne interesy i to na bardzo wielu płaszczyznach. Kto jakby z grubsza mówiąc, jaka jest idea? Jak najwcześniej zainteresować ludzi seksualnością, rozbudzić jakby ten obszar. No to tutaj wchodzą wszystkie sprawy środków antykoncepcyjnych, a wcześniej wszystkie kursy szkoleniowe i tak dalej. To wszystko te grupy, które prowadzą edukację seksualną, właśnie taką taką niebezpieczną, tą edukację seksualną przedmiotową, taką uprzedmiotawiającą człowieka. One są też głęboko, czy bardzo hojnie finansowane. Kto je finansuje? Producenci leków antykoncepcyjnych, prezerwatyw i innych środków. Ci ludzie jakby rozseksualizowani jednocześnie, no to nakręca cały inny rynek, no bo człowiek, którego się wcześniej uzależnia od seksu, no to wchodzi w pornografię. Ten przemysł jest bardzo, bardzo rozwinięty.
Jest bardziej dający zyski niż przemysł, niech pan sobie wyobrazi, jakieś czytałem, broń, prawda? Mhm. Niż handel bronią. Pornografia daje więcej pieniędzy. I to jest podobny mechanizm, Wiedesławie, jak z narkotykami. Przecież pierwsze działki są za darmo, prawda?
Tak.
Dilerzy, którzy rozprowadzają narkotyki, niestety pierwsze dają, po prostu rzucają gdzieś na dyskotekę, na jakieś spotkanie młodzieży. To chyba jest też podobny mechanizm.
Tak, tak. No więc właśnie, i mamy tutaj po pierwsze jak najwięcej doznawać i tak dalej, uzależnić, no więc ta pornografia. Po drugie, temu zawsze muszą towarzyszyć środki antykoncepcyjne i to najlepiej jakby w dwie strony działające. Co więcej, dalej, no a ja o tym też szczegółowo pisałam w książce, że ta antykoncepcja i ten sposób życia sprzyjają później bezpłodności wielu ludzi. Dlaczego? No, z tego to wynika, że tak cierpimy na niepłodność. To jest choroba wielka, cywilizacyjna. No więc co im potem proponujemy? In vitro, tak? Bo też opóźniamy ten cały wiek rodzicielstwa. I wszystko to się mieści w kategorii zdrowia reprodukcyjnego. I na poziomie takim bardzo oficjalnym, no, spójrzmy choćby na ostatnie takie biznesplany, które zostały zarysowane na szczycie londyńskim w 2012 roku, gdzie na 8 lat do 2020 rozplanowano określone działania, które mają przynieść no niby takie skutki, no, rozszerzenie zdrowia reprodukcyjnego i tak niby w trosce o ochronę kobiet, ale tak naprawdę zrobiono tam biznesplan, że należy zainwestować określone środki, żeby w krajach, tam 69 krajach świata rozpropagować i jeszcze bardziej dofinansować właśnie dostępność środków antykoncepcyjnych, aborcji i tak dalej. Zaplanowano, że w ciągu tych 8 lat zostanie wydanych 380 milionów kobiet skorzysta z tej antykoncepcji. W jednych krajach będą jakby bardziej uświadomione, w innych dopiero zostaną zapoznane i na to zostało przeznaczonych chyba około 14 miliardów dolarów. To są ogromne pieniądze, ogromne inwestycje, które mają przynieść jeszcze większe zyski. Wiemy, jak to się dzieje w Afryce czy na Papui Nowej Gwinei. Tam każda paczka z pomocą przychodzi wyposażona w środki antykoncepcyjne. Tam dochodzi już wręcz do tego, że to jest kwestia tego właśnie, tej polityki ludnościowej, że namawia się kobiety do aborcji. Ludzie żyjący plemiennie w wielopokoleniowych rodzinach, mówi się o nim, wmawia się im, że powinni zrezygnować z dzieci, tam ograniczyć do jednego czy dwóch, a czasem dochodzi, jak już nie do aborcji, to czasem dochodzi po prostu do bezwiednego sterylizowania tych kobiet. To są straszne rzeczy, ale idą za tym ogromne pieniądze. Po prostu jakaś wąska grupa podejmuje pewne decyzje, podporządkowuje sobie rynek bardzo szeroki, uzależniający, jakby w ten sposób produkuje się stałych konsumentów. Margaret Peters powiedziała wręcz o tym londyńskim szczycie, bo tam na tym londyńskim szczycie no, spotkało się tam 150 wielkich możnych panów, władców, reprezentantów, biznesmenów. To był szczyt zwołany pod patronatem oczywiście premiera Camerona, wielce prawicowego, ale zwołany za inspiracją fundacji Billa i Melindy Gatesów. To są biznesmeni, znaczy Bill Gates rzeczywiście finansuje aborcję, antykoncepcję od wielu, wielu lat bardzo hojnie. Co Margaret Peters powiedziała o tym szczycie? To klika. Brak demokratycznej, ideowej opozycji w tej koalicji oraz władza polityczna i finansowa posiadana przez partnerów w globalnym zarządzaniu pozwalają im na realizację własnych celów bez zahamowań. Koalicja jest blokiem, dobrze strzeżoną fortecą. Grupuje najbardziej wpływowe czynniki świata, społeczeństwa zachodnie, którym przewodzą Wielka Brytania, USA i kraje skandynawskie, potęgę pieniądza z Billem i Melindem Gatesami, i najbardziej wpływowe federacje organizacji pozarządowych. No i rzeczywiście jest jakieś lobby wąskie, które forsuje te swoje rozwiązania poprzez rozmaite organizacje pozarządowe, jakie widzimy dzisiaj. Organizacja pani marszałek Wandy Nowickiej na przykład, tak, która od wielu lat krzewi tutaj te swoje nowatorskie idee, no, tak dalece postępuje, że ona już na przykład jest w parlamencie, tak, ludzie z transfuzji, czyli pani Grodzka też już jest w parlamencie, czyli jakby działacze na rzecz
powoli przyzwolenie na to następuje, tak. I akceptacja. I tak może być, drodzy państwo, możemy długo rozmawiać, jeszcze kilka minut. Ideologia gender, czyli coś, co chce być narzucane nam na siłę i wielkie spustoszenie. Takie porównanie bym powiedział, że ci, co na przykład mają jakieś, nie wiem, tak porównać, pani redaktor, jakieś koncerny medyczne, prawda? I wcześniej załatwiają na przykład z dostawcami wody do domu, do naszych kranów, taką umowę, że jakoś tam trutkę, czy jakoś tam zarazki, jakieś choroby nam z wodą wpuszczają. My pijąc tą wodę codziennie, za jakiś czas zaczniemy chorować, a oni będą zbijać krocie na lekarstwie, które tylko posiadają. Tak. A my bezwiednie będziemy, prawda, tak to możemy próbować, gdyby jakieś tam wielkie dwa, trzy przedsiębiorstwa medyczne taką umowę podpisało z, nie wiem, z przedsiębiorstwem, które uzdatnia wodę.
Tak.
Tylko że to wszystko jest po cichu i tą wodę każdego dnia, ona się sączy, my nawet nie wiemy kiedy, nagle choroby występują, jakieś uczulenia i wielkie fortuny są zbijane i nie tylko fortuny, ale jakiś nowy styl, prawda, wprowadzają.
Świetne porównanie. No. Rzeczywiście, ta zaraza idzie, jesteśmy infekowani, a szczepionkę,
bezwiednie,
czy też lekarstwo,
bo nie wiemy,
tak, a my nie wiemy. I lekarstwo na tę szczepionkę będą miały tylko tam no, określone grupy biznesowe.
Albo te grupy będą mieć po prostu wodę mineralną w tych, prawda, będą używać w butelkach, tak to się używa w krajach trzeciego świata, że się zabrania jakkolwiek korzystania z innych źródeł. Tylko to, co jest zalakowane, zamknięte, zapieczętowane. Takie porównanie, bo tak to jest, bo każdy z nas wodę używa, prawda? Każdy z nas oddycha, każdy z nas korzysta z mediów i to wszystko jest tak sączone. A pomyślmy tym bardziej do dzieci, bo rozumie człowiek dorosły. Też nie wolno robić z niego zwierzątka, prawda? Ale prawda, dziecko niewinne, w takim sensie pozytywnym, naiwne i które dopiero się uczy świata, ono zostaje na samym początku tej podróży poznawania świata zarażone, prawda? Skażone. Coś niesamowitego. To, co właśnie też mówił ojciec dyrektor, ale też kiedyś ja zrozumiałem tą przypowiedź, bo nie rozumiałem tego właśnie kamienia milowego, kamienia u szyi, prawda, młyńskiego. Co by to było jaki to byłby grzech, który by tak właśnie ten kamień młyński. To jest właśnie to. Tych właśnie najmniejszych, najmłodszych, najbardziej takich no, narażonych na to właśnie zepsucie, pomylenie dróg. I to jest ten właśnie straszny grzech i my musimy reagować, bo to nie tylko, że ja w tym nie uczestniczę, prawda? Że ja akurat nie popnę kogoś tutaj palcem, że kogoś nie popnę gdzieś, ale że ja komuś nie pomogę, też już biorę udział, to jest moja odpowiedzialność, że kogoś nie przestrzegę przed czymś, prawda? To jest, że nie podam mu na przykład książkę, która mi pomogła, jakiś materiał, który mi pomógł zrozumieć, nie podam komuś i nie będę w ten sposób działał.
Tak, jesteśmy za to odpowiedzialni, no to jest walka ostateczna o naszą wolność, o naszą cywilizację. Nie można w niej być biernym.
Mm. I też musimy zrozumieć, na przykład popierać też i tych, którzy, no, na przykład te media, tych redaktorów, popatrzcie, jaka to jest wielka przeciwsiła, prawda? Jest jeden czy drugi jakiś tygodnik, czy dziennik codzienny. Natomiast popatrzmy, jaka jest siła tytułów, które to wszystko no, propagują ten model, ten styl. Pani redaktor ma tego świadomość, patrząc na półki, prawda, wydawnicze, wchodzimy do jakiejś tam galerii, to się nazywają te całe prasowe, te nie loże, ale
saloniki
właśnie. I właściwie jeden temat, tytuł, drugi, podobna sprawa tam jest zawarta. Oczywiście to jest wszystko piękne, kolorowe, uśmiechnięte, te aktorki podpisują kontrakty, dają swoją twarz, ale my nie wiemy, ile tam jest nieszczęścia ukrytego. Pod tym wiele nie można mówić, bo procesy będą, prawda? Gdybyśmy zaczęli teraz mówić o jakichś tytułach, czy to będą jakieś procesy o zniesławienie i w ten sposób też nękanie wielokrotne. Ale no, jaka jest tutaj wyjście? No, nie dotykać, nie kupować.
No
wtedy.
Tak. A to ciekawe jest, że już święty Maksymilian mówił o tym, że wtedy chyba świadomość prasy była, mam wrażenie, wyższa. Ale on już wtedy mówił, kupując prasę, która uderza w Kościół, uderza w wartości chrześcijańskie, uderza w człowieka, wspomagacie to. Dlaczego wydajecie te złotówki? No to jest też odpowiedzialność. Czy ja karmię kogoś, kto daje mi taką informację? Dlaczego ja mam płacić komuś, kto daje mi degenerację, tak? Kto mnie demoralizuje? Każda złotówka jest ważna. Sprawdzajmy, na co ją wydajemy. I no jeżeli nie będziemy kupować takich demoralizujących pism czy innych wydawnictw, no to prędzej czy później będą musiały upaść. No kto się utrzymuje, jeżeli żyjemy w kraju katolickim i większość z nas jednak jest katolikami, to dlaczego to wspieramy? No, myślę, że bojkot konsumencki to jest też bardzo silne narzędzie. Kiedyś się o tym przekonali Amerykanie w latach chyba 50., o ile dobrze pamiętam, też już wtedy próbowano taką swobodę obyczajową wprowadzać do kin, ale wtedy katolicy jeszcze się potrafili. Jeszcze byli na tyle silni. Jeden z kardynałów powiedział, słuchajcie, bojkotujemy Hollywood, oni dają nam takie, a takie treści, to jest sprzeczne z naszymi wartościami, to uderza w człowieka, to nas niszczy, bojkotujemy. I rzeczywiście wtedy ten odzew katolików był ogromny. Hollywood poczuło pętle na szyi, bo byli zadłużeni w ogromnych kredytach, wtedy wprowadzano nowe technologie i rzeczywiście się wycofano przez długie lata, nie było wtedy nie pamiętam dokładnie roku jakby tego przedziału czasowego.
Można nie pornografii, działo, tylko takich wyzwolonych, prawda,
ale tak, filmów. tak, nie było, do pewnego momentu, a potem jak już zaczęto wprowadzać je na nowo, to już wtedy katolicy byli zbyt osłabieni, oni już nie potrafili działać, zjednoczyć się w działaniu, a my póki co jesteśmy jeszcze do tego zjednoczenia predysponowani, jeszcze potrafimy to zrobić. Więc po prostu to zróbmy, zjednoczmy się i bojkotujmy. Sprawdzajmy polityków, a wszystko to, co nam szkodzi, po prostu bojkotujmy. No.
Nie jesteśmy jeszcze do końca zatomizowani, czyli rozbici całkowicie. Tak. To, co nam się udaje, tak bym powiedział, na płaszczyźnie patriotycznej, prawda? Mhm. A więc te marsze, mamy te biała flaga, coraz więcej jest ich,
tak.
I bo święto flagi i tak dalej. Więc to pozytywne da się jednak organizować oddolnie.
Mhm.
Bo popatrz, to, że odgórnie ktoś będzie krzyczał, to nie trafia. Tylko właśnie oddolnie jeden drugiego przekonuje, jeden drugiego namawia i to jest to. I tak samo tutaj w tej kwestii, tej ideologii również. I jeszcze raz podsumowując, teraz popatrzmy, bo swoją drogą, jeżeli coś nam będzie konstytucyjnie wciśnięte albo poprzez ustawę, my z tym sobie nie poradzimy, więc bardzo ważne jest to, żeby mieć jakiś nacisk na posłów, którzy podnoszą te swoje ręce i przegłosowują nam przyszłość, naprawdę przyszłość niewesołą, więc na to zwracamy uwagę. Nie wiem, może teraz jeszcze w tych dniach trzeba do jedno, drugie biuro może odwiedzić, może zadzwonić, może przekazać temu, tam siedzi zawsze jakieś, prawda, dziewczę, czy jakiś student, czy pan, który prowadzi to biuro i powiedzieć, jak zamierza poseł na przykład tej konwencji, co ostatnio mówiliśmy, przemocy wobec kobiet, głosować. I niech ma poczucie, że ten oddech wyborcy jest.
Tak, to jest bardzo ważne.
Będzie pierwszy taki, myślę, sprawdzian tego głosowania, bo Donald Tusk 2 lata dosyć chytrze to odsuwał.
Tak.
Bo wiedział, bał się, że będzie miał pęknięcie nawet i w samej platformie. I teraz pytanie, czy przy tym zamieszaniu, bo nowy rząd, nowe wszystko, nie będzie okazji, żeby wskoczyć właśnie z tym tematem i w ten sposób załatwić.
No
zobaczymy.
Chyba była taka próba, ale no na szczęście jesteśmy przytomni i rękę na pulsie mamy. Kontrolujmy, bo parlamentarzyści zostali wybrani przez nas po to, żeby nas reprezentowali. To nie jest jakaś elita wzięta z księżyca, która ma na celu po prostu zaleganie w ławach sejmowych i sobie głosowanie rzeczywistości na swoją modłę. Oni mają nas reprezentować. Ktoś tam ich wybrał. Więc ten nacisk jest absolutnie konieczny. I patrzmy władzy na ręce. No takie jest prawo nasze obywatelskie.
Mhm. No i na koniec jeszcze nie dajmy sobie powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni tematem, że mamy już dość tych tematów. Mhm. Być może jesteśmy zmęczeni dzisiaj, bo godzina pierwsza w nocy, bo dużo telefonów, bo kilka godzin był ten temat, ale pamiętajmy, że za jakiś czas my odpoczniemy, a temat wcale nie przestaje być aktualny, więc warto o nim mówić, na ile nas stać. Może są ludzie, którzy to bardziej rozumieją. Taką książkę, na przykład, co otrzymałem, Pułapka Gender, przeczytają, przetrawią, może komuś przekażą to w prostych słowach, prawda? Bo nie wszyscy mają taki sam aparat poznawczy, bo trudno wziąć tą książkę i czytać ją, żeby wszystko mi się tak wyjaśniało, więc jeden drugiemu w ten sposób można dopomóc i to jest piękna wtedy sprawa, apostolstwo w dobrym sensie, prawda? Nie tylko to, że głosimy Ewangelię, bo mówimy Panu Bogu wprost, ale właśnie mówimy o dobrych rzeczach, albo przestrzegamy przed złymi, co właśnie pani redaktor czyni i wiele innych redaktorów, dobrze, że są właśnie i w naszym dzienniku, i w sieci, i w wielu innych, prawda? I katolickich, ale tych takich, no, ludzkich, można powiedzieć. Tak. Bo teraz katolickość łączy się w tym, że mówimy ogólnie o wartościach.
Tak.
Ogólnoludzkich.
Troska o człowieka, żeby piękniał, żeby wzrastał, żeby dojrzewał i był człowiekiem, a nie karlał.
No właśnie. Panie doktor, dziękuję bardzo, bośmy się mówili na godzinę, bo wiem, że pani ma jeszcze przed sobą, żeby jeszcze trochę wypocząć i potem znów dzień pracy. A przed nami jest taka też noc środy na czwartek powtórzeniowa, więc będzie materiał po stronie prawdy. Dzisiaj protest górników i jeszcze zdążymy wyemitować polski punkt widzenia. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Czy kogoś pozdrawiamy na koniec? Taki jest zwyczaj.
No, oczywiście, że pozdrawiamy. No, przede wszystkim pozdrawiam wszystkich moich najbliższych, począwszy od mamy, aż po przyjaciół, którzy słuchają. No i pozdrawiam wszystkie moje redakcje tygodnika w sieci, portalu w polityce, tygodnika Głos Katolicki.
I czytajmy, informujmy się, przekazujmy sobie te ważne, ciekawe rzeczy, chociaż nieraz nas przerażające, ale pamiętajmy, że tutaj lekarstwem jest wiedza, prawda? Wiedza, informacja i przekazywanie tej informacji i działanie też.
Tak właśnie. Działanie, zjednoczenie, wiedza.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy raz jeszcze. Pani redaktor Marzena Mykiel była naszym gościem.